Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O prawie naturalnym jako lekarstwie na relatywizm mówił papież w katechezie o Janie Salisbury. Nawiązując do nauczania tego średniowiecznego teologa, dziennikarzom papież przypomniał, by dbali nie tylko o atrakcyjną formę, ale i treść przekazywanych informacji. Od relacji z audiencji ogólnej rozpoczniemy magazyn. Następnie we franciszkańskim cyklu przybliżymy burzliwe dzieje kapucynów na Ukrainie. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Prawdziwe dobro człowieka odkrywamy w prawdzie objawionej. Do niej prowadzi nas zarówno wiara, jak i rozum. Tego właśnie, jak zaznaczył papież na początku audiencji, uczy nas Jan Salisbury, kolejny średniowieczny teolog, któremu poświęcił on dzisiejszą katechezę.
Urodził się około roku 1120, w latach 1136-1148 kształcił się u najlepszych mistrzów w Anglii. Następnie wywędrował do Francji, wpierw do Paryża, a potem do Chartres, ówczesnego centrum kultury, nauk spekulatywnych i literatury. Bernard z Clairvaux przedstawił go arcybiskupowi Canterbury, a ten przyjął go na swojego sekretarza i doradcę. Był uznanym dyplomatą, zwłaszcza w trudnym okresie napięć pomiędzy królem Henrykiem II, który chciał decydować o wewnętrznych sprawach kościoła, a papieżem Hadrianem IV. Gdy z tego powodu kolejny biskup Canterbury, Thomas Becket, został wygnany do Francji, Jan towarzyszył mu i nadal podejmował działania dyplomatyczne. W roku 1170 obaj powrócili do Anglii. Ostatnie lata życia, od 1176 do 1180 roku, Jan spędził w Chartres jako biskup tego miasta.
Choć dzisiejsza katecheza była poświęcona teologowi średniowiecznemu, zawierała wiele odniesień do współczesności. Jan Salisbury zajmował się bowiem m.in. prawem naturalnym. W jego przekonaniu jest ono prawdą obiektywną i niezmienną, którą może poznać każdy człowiek swoim rozumem. Jest ono wiążące dla wszystkich narodów, na nim powinny się opierać prawa stanowione, a także działania rządzących.
W naszych czasach natomiast, zwłaszcza w niektórych krajach, spotykamy się z niepokojącym oddaleniem się rozumu od wolności. Zadaniem rozumu jest odkrywanie wartości etycznych wynikających z godności człowieka, a wolności ich przyjęcie i promowanie. Prawdopodobnie Jan Salisbury przypomniałby nam dzisiaj, że sprawiedliwe są tylko te prawa, które chronią świętość ludzkiego życia i zakazują aborcji, eutanazji, nieograniczonych eksperymentów genetycznych. Prawa, które szanują godność małżeństwa kobiety i mężczyzny, mają na uwadze zdrową świeckość państwa, a także kierują się zasadą pomocniczości i solidarności na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Inną aktualną kwestią poruszoną w dzisiejszej katechezie były zadania mediów i kultury. Jan Salisbury walczył bowiem z próżną elokwencją. Dziś jest to tym bardziej aktualne, że dysponujemy coraz doskonalszymi środkami przekazu, zauważył papież. Potrzeba jednak, aby media i kultura nie tylko coraz bardziej doskonaliły się w komunikacji, lecz by przekazywały mądrość, pociągały ku prawdzie, dobru i pięknu, podkreślił Benedykt XVI.
Przypominając dzieła Jana Salisbury, papież wiele miejsca poświęcił jego epistemologii. Ten średniowieczny teolog zastanawiał się bowiem nad możliwościami rozumu. Miał on umiarkowane zaufanie do ludzkiego poznania. W jego przekonaniu było ono ograniczone i niedoskonałe. Twierdził, że wiedza doskonała istnieje tylko w Bogu, do człowieka zaś trafia za pośrednictwem objawienia przyjętego w wierze. Dlatego też studium wiary, czyli teologia, poszerza możliwości rozumu i pozwala, jeśli jest uprawiana w pokorze, coraz lepiej poznawać Boże tajemnice. Polakom przybyłym do auli Pawła VI Ojciec Święty przypomniał o Adwencie.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów w oczekiwaniu na przyjście Bożego Syna z uchami, z nadzieją, słów psalmisty. Zaprawdę bliskie jest zbawienie dla tych, którzy się boją Pana, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaskę i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wida swój owoc. Niech to proroctwo spełnia się w życiu każdego i każdej z was. Niech Bóg wam błogosławi.
po audiencji Benedykt XVI spotkał się z władzami i mieszkańcami alpejskiej gminy Introt, na terenie której znajduje się Le Combe, miejscowość, w której Ojciec Święty spędzał letnie wakacje. Przybyli oni do Watykanu, by nadać papieżowi honorowe obywatelstwo swej gminy. Dziękując za to wyróżnienie, Benedykt XVI zapewnił, że zachowuje żywe wspomnienia z Le Combe. Pamięta w szczególności o przepięknym alpejskim krajobrazie, który sprzyja spotkaniu ze Stworzycielem, a duszy daje ukojenie.
Mogę teraz tym bardziej powiedzieć, że w Introt jestem u siebie. Cieszą mnie słowa wypowiedziane przez wójta, że mój pobyt w Dolinie Aosty, a jeszcze wcześniej wizyty mego umiłowanego poprzednika Jana Pawła II, przyczyniły się do wzrostu w wierze tamtejszych mieszkańców, którzy są mi tak drodzy i bogaci w tradycje chrześcijańskie. Wiem, że Kościół w Dolinie Aosty niestrudzenie głosi wciąż nową wieść o Jezusie, Słowie Bożym, które stało się człowiekiem, by przynieść ludziom radość życia i doświadczenie, iż już tu na ziemi są miłowani przez Boga. Jest to zadanie szczególnie ważne w dzisiejszym społeczeństwie, które zwłaszcza w przypadku młodych pokoleń karmi się iluzjami i fałszywymi nadziejami, ale które Pan także dziś wzywa, by przekształciły się w rodzinę Bożych dzieci, świadczącą o miłości do życia i do najuboższych.
W roku 800-lecia charyzmatu franciszkańskiego kapucyni na Ukrainie obchodzą jubileusz 300-lecia przybycia na tę ziemię. Uroczystości z tej okazji odbywały się w Dniepropietrowsku, Kijowie i Winnicy. Braci odwiedził z tej okazji generał zakonu brat Mauro Jori. Na miejscu był także z mikrofonem brat Tomasz Wroński.
Dzięki staraniom króla Jana III Sobieskiego kapucyni przybyli do Polski. Pierwszy klasztor powstał w Warszawie, następny w Krakowie, a później właśnie 300 lat temu we Lwowie. Ten moment przyjęto jako początek obecności zakonu kapucynów na terenach dzisiejszej Ukrainy. Historia tej obecności jest złożona. Zmieniały się granice, władze, Rzeczpospolita, zabór rosyjski, Związek Radziecki i wreszcie niepodległa Ukraina. Raz powstawały nowe klasztory, innym razem je zamykano. W pewnym momencie nie było już żadnego zakonnika. W 1990 roku obecność zakonu została wznowiona.
Brat Konstanty Morozow, rodem z Ukrainy. Można powiedzieć, że była długa przerwa w życiu takim klasztornym. Była mniejsza przerwa w obecności kapucyńskiej, ponieważ tutaj na tych ziemiach apostołowali kapucyni. Serafim Kaszuba, Hilary Wilk działali bardzo często w pojedynkę, w ukryciu. Dlatego dzięki ojcu Serafinowi obecność kapucynów na tych ziemiach ukraińskich była tylko przerwana na 11 lat. Od 1977, kiedy zmarł Serafim Kaszuba, do przybycia pierwszego kapucyna z powrotem w 1988, którym jest ojciec Stanisław Paderewski, obecny biskup.
Byłeś w ekipie braci, którzy jako pierwsi przyjechali na Ukrainę 20 lat temu.
Konkretnie do Krasiłowa, a później po roku do Winnicy.
Brat Justyn Rusin.
Przyjechaliśmy i weszliśmy do chóru zakonnego i zdziwienie było maksymalne, ponieważ kościół klasztorny był przerobiony na lektorium ateizmu i w chórze, tam gdzie zazwyczaj bracia się modlą, toalety, damska, męska. No trzeba wszystko było rozwalić, powrócić do pierwotnego stanu.
A później kontakt z ludźmi?
Ludzie na początku nie wiedzieli, co to są kapucyni, bo w tych miejscach kapucynów przez parędziesiąt lat nie było, więc oni mówią, no przyjdą jacyś mnisi, będzie klasztor, a wiadomo, będą nam służyć, a czy będzie msza, czy tylko się zamkną, będą gadać swoje modlitwy, więc no nie było to przyjęcie entuzjastyczne, mówiąc delikatnie.
I potem te brody.
No nie wiadomo, to popit czy to księża. A potem jeszcze na końcu, na głównej ścianie, bo jeszcze nie było nastawy ołtarzowej, powiesili jakąś ikonę. Był to krzyż San Damiano, mówię, o jak oni wieszają ikonę, to nie wiadomo, czy oni nie są prawosławni, no i było trochę dziwnie. Potem było dobrze, bo okazało się, że kapucyni to spowiadają w nocy do chorego, jak każdy ksiądz, bez problemów, a potem pracują z dziećmi, robią audycje do telewizji lokalnej i w ogóle zawsze są na wezwanie i z każdym rozmawiają, a potem po paru latach to już mówi nasi bracia, a dzisiaj to pewnie by się dali za tych braci pozabijać. Z ludźmi do ludzi, to u kapucynów było zawsze i tak jest i dzisiaj. Na ile to możliwe wchodzimy w ich problemy i też widzą nasz sposób życia.
Myślę, moja historia i chrześcijanina, i kapucyna zaczyna się, kiedy już powstaje niezależna Ukraina. W 1992 roku wstąpiłem do zakonu. To jakiś owoc rozeznania braci, którzy przychodząc do Rzeczypospolitej też musieli rozpoznawać, jak mogli realizować swój charyzmat franciszkański, który polega na czynieniu pokuty, głoszeniu Ewangelii, dawaniu świadectwa. Jeśli już patrzymy na historię, to też wchodzimy w tą historię. Jest bardzo ciekawy czas, ponieważ możemy kłaść fundamenta. Już jest nowe państwo tu. Oczywiście ruina nie tylko tych kamieni, kościołów, klasztorów, ale też jest ruina ludzkich serc. Możemy, tak jak święty Franciszek, odnawiać Kościół. Naszą cechą charakterystyczną jest ewangelizacja. I tutaj zaczynamy nie od odbudowania kamieni, ale od głoszenia Ewangelii. To jest zadanie numer jeden na dzień dzisiejszy.
Jesteśmy na korytarzu klasztoru w Kijowie i rozmawiam z bratem Błażejem Suską, wiceprowincjałem kapucynów na Ukrainie. Przed nami galeria fotografii. Co my tutaj mamy?
Pierwszy klasztor we Lwowie. Obecnie w tym klasztorze są adwentyści Dnia Siódmego, ale na fasadzie jest Matka Boża, płaskorzeźba przedstawiająca niepokalane poczęcie Maryi. W Ostrogu, to jest na Wołyniu, w kościele po kapucyńskim jest cerkiew prawosławna, a w zabudowaniach klasztoru jest Akademia Ostrowska. W Olesku w tym kościele był chrzczony Jan III Sobieski. Naprzeciw kościoła jest zamek, właśnie gdzie się urodził, a obecnie ten kościół i klasztor jest w rękach państwowych. Co ciekawe, że w tym klasztorze są zgromadzone większość obrazów, figur z kościołów, które były w czasie komunizmu i tam gromadzone. Stąd też jest to budynek na razie dla nas nieosiągalny.
Kościół, klasztor tak jak malowany.
No, patrząc na niego, sentyment wzrasta. Oczywiście typowa architektura kapucyńska, na wieridarzu kościoła figura Matki Bożej. Tutaj jest Drohobycz, są jeszcze bracia, którzy urodzili się w Drohobyczu, którzy tam się wychowali przy tym klasztorze. Krasiłów, nowa nasza obecność, duży dom rekolekcyjny i potężny ośrodek ewangelizacyjny. Kutkosz, no tutaj można zapłakać nad tym klasztorem. W tym klasztorze był szpital, obecnie są gołe ściany, bez dachu.
No te miejsca są jakimś znakiem historii tego, co przez te 300 lat się działo.
Zrobiliśmy właśnie taką sentymentalną podróż. Jechaliśmy od klasztoru do klasztoru w Chodorkowie. Jest obecnie więzienie dla kobiet w naszym klasztorze. W innym pozostały tylko piwnice, fragmenty murów. To pokazuje sytuację, która była na Ukrainie. Ten komunizm, który miał stworzyć raj na ziemi. Okazało się, że stworzył piekło. To piekło widać po budowach naszych kościołów i również w sercach naszych ludzi. Ale Bóg na tych słabościach też buduje ten nowy kościół.
Te klasztory były niemożliwe do odzyskania, ale czy nie chcieliście bardziej, czy nie mogli?
No, sytuacja jest złożona, jak historia na Ukrainie. Gdy przyjechaliśmy tutaj na Ukrainie, bardziej nas interesowały ewangelizacja niż sentymenty, stąd też bardziej patrzyliśmy na ludzi niż na zabudowę naszych klasztorów. W tym momencie sentymenty trzeba było odłożyć na bok, a iść za potrzebą ducha i potrzebą ludzi.
I co wybraliście?
Wybraliśmy m.in. Kijów, Stary Konstantynów, tam jest nasz klasztor, Winnica, Krasiłów. Od 10 lat jesteśmy na wschodniej Ukrainie, w Dniepropietrowsku i w Dniepru-Dzierżyńsku. No i również była potrzeba, założyliśmy jedną placówkę w Woronerzu w Rosji.
W roku jubileuszu 800-lecia charyzmatu franciszkańskiego i 300-lecia pobytu kapucynów na tych ziemiach, jak wygląda obecność?
My jesteśmy Bogu wdzięczni za te jubileusze, bo tutaj właśnie widać na naszej ziemi, w naszym życiu, potężną rękę Boga, Jego miłość i miłosierdzie. Widzimy, jak Bóg towarzyszy nam, dzięki Jego duchowi możemy się rozwijać. Te 6 obecności na Ukrainie, jedna w Rosji, jest takim mocnym dowodem na to, że Bóg nas kocha i nas prowadzi. Wszystkie te remonty, które nam przyszło wykonywać, niektóre kościoły budowane od zera, tak jak ten w Kijowie, żeśmy go budowali w parku. Życie kwitnie, żywy kościół jest bardzo aktywny, dlatego jesteśmy Bogu wdzięczni właśnie za te wszystkie jubileusze, które przeżywamy.
Jak wygląda dzisiaj ten żywy kościół?
Głównym nas zadaniem jest ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, gdzie parafie są żywe jako wspólnota wspólnot, stąd też uczestniczymy w różnych ruchach odnowy kościoła, doktumenat, wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, Trzeci Zakon, różne szkoły, jak szkoła franciszkańska szkoła ewangelizacji, którą założył brat Kazimierz Guzik, czy Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji, którą założył brat Piotr Kurkiewicz, który tworzy obecnie Centrum Rehabilitacji dla Narkomanów. Duch Boży nas prowadzi i bracia to, co mogą, to robią. Warto również wspomnieć tutaj potężną inwestycję ewangelizacyjną, to Klara Studio Winnicy prowadzone przez brata Justyna Rusina. Jego produkcja ukazuje się na pierwszym programie telewizji ukraińskim co tydzień. To jest Ichtis, antywirusowy program dla dzieci. Jesteśmy w Klara Studio, wcześniej robiliśmy zdjęcia w piwnicy klasztornej, na różnych minimalnych dekoracjach. Potem wybudowaliśmy taki mały, wystarczający jednak pawilon na 120 metrów kwadratowych, którego scenografia na dzień dzisiejszy w nowym formacie to jest wnętrze komputera, płyta główna.
Mam wrażenie, że jesteśmy w środku jakiegoś peceta.
Tak, takiego starego peceta, gdzie wpadła czwórka dzieci, zobaczyły, że na monitorze coś się dzieje i przez ten monitor, jak kiedyś do Narni, przez drzwi szafy, teraz świat tłumaczy się przez komputerek, dzieciaki wpadły do środka i jakby się zmniejszyły. No i potem dzieciaki przez gniazdo internetu do sieci i w sieci do różnych stron internetowych. No i tak się kręci.
Chcecie ich zobaczyć? To ty za mną!
Program jest nadawany w pierwszym programie telewizji ukraińskiej.
Drugi rok, a teraz jeszcze transmitowany jest przez Lux, telewizję słowacką. Finalizujemy rozmowy z telewizją Noe w Czechach.
Skąd wam przychodzą te pomysły i co was popycha do szukania takich pomysłów?
No konieczność, ponieważ poprzedni format, bardziej dla nas wygodny, gdzie było miasteczko, gdzie dzieci bawiły się, miały problemy, konflikty, był taki dobry pies, anioł, zła wrona, która podpowiadała źle. Chodzi zawsze o utwierdzanie archetypów chrześcijańskich, katolickich. Dobro, zło, przykazania, jakieś zasady moralne. To było łatwiejsze, ale ówczesny prezes telewizji powiedział, że to już zestarzały format, trzeba do przodu, trzeba coś nowego.
Tam też występowała siostra zakonna, ty się pojawiałeś w habicie, a teraz nie ma takich postaci.
Parę lat temu, już paręnaście, robiliśmy takie trochę rzeczy z kazaniem, z gadaniem, ale później się okazało, że to musi być kolorowe, to nie może być takie jak ja, liście, azali, albowiem amen, ale musi być kolorowe, dynamiczne. To musi łapać dzieciaków i też mają stronkę teraz przy Ichtisie. Piszą, jedna dziewczynka napisała taki list do Ichtisa i pisze: Ichtis, ja wierzę, że ty istniejesz. Robimy też programy do radia, do FM-ów, krótkie, jak takie kryptoewangelizacyjne, gdzie zawsze jest ewangelizacja, ale nie wprost, także drukujemy, robimy strony internetowe, jeżeli są takie zamówienia, przygotowujemy do druku, organizujemy różne imprezy masowe itd.
Bracia, którzy pracują na Ukrainie, nikt nie myśli o wyjeździe do Polski, co jest ciekawe, znamienne, to znaczy, że Bóg tutaj działa i tutaj Go widzimy. Też nikt tutaj nie patrzy na paszporty czy na pochodzenie. Jesteśmy braćmi i bracia nasi z Ukrainy są przełożonymi naszymi. Nie ma żadnych różnic, żadnych jakichś takich sytuacji niepotrzebnych, jak to nazywamy tutaj na Ukrainie, nacjonalizmów, dlatego, że Bóg jest w naszych sercach i Jezus jest najważniejszy. Dlatego każdy wie, kim jesteśmy, gdzie się kto urodził, jakie mamy paszporty, ale nie to jest najważniejsze, kim jesteśmy od krwi, ale kim jesteśmy z ducha. Gdy najważniejszy dla danego brata jest Jezus, jest Franciszek, to później obrządek, czy on jest grecki, czy on jest rzymski, łaciński, bo mamy też i braci grekokatolików między nami. Jeśli Jezus najważniejszy, to wszystko jest ważne, wszystko ma swoje miejsce, ale gdy zabierzemy Jezusa z pierwszego miejsca, z życia, no to wtedy problemy się pojawiają albo mogą się pojawić. No, dla nas jest to owoc naszego bardziej nienawrócenia niż problem polsko-ukraiński.
Czego możemy życzyć kapucynom na Ukrainie w tym roku jubileuszowym?
Żebyśmy wpatrywali się w Jezusa, tak jak robi to święty Franciszek.
Żebyśmy nie opuszczali Ducha Pańskiego i żeby On nas nie opuszczał i żeby Bóg dawał nam się nawracać, to znaczy iść w stronę wiary.
Na pewno nie zatrzymywać się, czynić pokutę i głosić Ewangelię.
Materiał o obecności kapucynów na Ukrainie zrealizował brat Tomasz Wroński. Za tydzień w ostatnim z odcinków naszego franciszkańskiego cyklu powiemy o tym, jak współcześnie jest rozumiane duchowe dziedzictwo świętego Franciszka. A dziś dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.